Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
12.30, Olga Gordiejew, Paweł Antosiewicz. Dzień dobry, czas na długo weekendowe bajkowe tropy. Poszukamy aktywności na pogodę i pogodę pochmurną i zadeszczoną i zabawy z kolegami i z rodzicami. Przed nami też ostatnia podróż z przewodnikiem po drewnianym Podlasiu, ale będzie pierwsze spotkanie z nową lekturą. To Kot Kameleon Joanny Wachowiak, wydawnictwa BIS. Popołudnik bajkowy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Zapraszamy.
I przepięknych snów. Codzienność lubi wciąż zaskakiwać. Przed tobą skrywa jeszcze tyle dróg. Czas szybko płynie, zmienia w przeszłość każdą chwilę. Za horyzontem nieznany czeka świat. Przez świat wędrujesz, odkrywać lądy wciąż nieznane chcesz. Wspomnienia z wypraw do walizy spakujesz, a w myślach nowy już znajdujesz cel. Czas szybko płynie, zmienia w przeszłość każdą chwilę. Za horyzontem nieznany czeka świat. Możesz zwyciężyć, możesz mistrzem świata w radości być. Od dziś wybieraj własną drogę, miej odwagę, poczuj swój rytm już dziś. Możesz zwyciężyć, możesz mistrzem świata w radości być.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Jedni piknikują gdzieś w zielonych plenerach, inni w mieście. Jedni i drudzy szukają atrakcji pod chmurką. Dobrze może by było poszukać wokół nas też pretekstów, by być mistrzem świata w radości. Na pewno dostarcza jej jazda na rowerze, a są wśród nas tacy, którzy mają za sobą pierwsze próby na dwóch kółkach.
Już trochę z kijkiem, tata mi odkręcił 4 kółka. Trzyma mnie za kijek, a ja jadę. Próbuję już na dwóch. Po to, żeby się dotleniać, po to, żeby umieć. Lubię jeździć na rowerze.
A gdzie najczęściej jeździsz?
Tam, gdzie jest najbliżej, żebym się nie męczyła. Na przykład do Ciasnego. To jest troszeczkę lasu, troszeczkę domów. Ładne widoki, są łąki. Wiosna sprzyja wyprawom rowerowym.
Jeżdżę na rowerze na dwóch kółkach z kikiem.
Kto pomaga?
Mama albo tata. blisko domu, jeżdżę po osiedlu. Lubię jeździć na rowerze, bo to jest fajna zabawa. Często jeżdżę z koleżanką.
Mam 6 lat i lubię jeździć na rowerze. I jeżdżę na dwóch kółkach bez kijka.
Super! A od kiedy umiesz już jeździć na dwóch kółkach?
Od wakacji. Wcześniej jechałem na wolnym 4 kółkach. Bardzo lubię szybko jeździć. Najchętniej zawsze próbuję aż do mojej siostry pojechać na drodze. Jeszcze na razie wybieram się na przejeżdżki rowerowe z tatą. Ale jak będę duży, to będę jeździł sam.
Mam 7 lat. Jeżdżę już na dwóch kółkach od roku. I jak czasami jak jeździmy do mojej małej wsi, co ma tylko jedną ulicę i już się kończy, to tam z Masiewa jadę aż do Olchówki rowerem.
Ile to kilometrów?
W jedną stronę 6, a w drugą stronę też 6 i razem to 12. Czasami jeżdżę z mamą albo tatą i z bratem. Lubię jeździć, bo wtedy jest fajna zabawa i wtedy lepiej trzymam równowagę.
Lubię rower, bo można machać kółkami, bardzo równo jeździć i szybko.
No pewnie, warto rozpocząć rowerową przygodę i na dwóch, i na czterech kółkach, bo przecież rower zawsze jest gotowy do podróży. Jest szybszy niż chodzenie, robi mało hałasu, w ogóle go nie słychać, czujemy wiatr we włosach i jakże jest przyjemnie. A kiedy już mamy rower, no to chcemy, by był bezpieczny i dlatego dobrze pomyśleć o znakowaniu. Na przykład już jutro w ramach naszej akcji spotkajmy się na majówce w Polskim Radiu Białystok. Przed naszą rozgłośnią będzie można oznakować swój rower. A na czym to polega?
Znakowanie polega na wpisaniu unikalnego numeru tajnopisem na ramię roweru w określonych miejscach. Później ten numer jest również odnotowany w naszych kartotekach prowadzonych ewidencji dotyczących tego typu zdarzeń. I jeżeli weryfikujemy, sprawdzamy później taki rower, to możemy odczytać ten numer.
No to znakujemy rower, by był bezpieczny, a potem już tylko podziwiamy otoczenie, odkrywamy wcześniej nieznane miejsca. Dzięki rowerowi lepiej poznamy i swoje miasto, i okolice. Ile jest interesujących uliczek, mostów, parków, których nigdy byśmy nie odkryli, korzystając tylko z miejskiej komunikacji. W każdym z tych miejsc zawsze możemy się na chwilę zatrzymać, trochę odpocząć. Wybierając rower, poprawiamy sobie nastrój, bo rower wywołuje uśmiech, nawet jeśli w drodze do pracy zaskoczy nas deszcz.
Bajkowe tropy.
Niezależnie od tego, czy pogoda tego weekendu będzie nas rozpieszczać, czy trochę dokuczać i przeszkadzać, na przykład w planach zabaw na świeżym powietrzu, no to wiosną najchętniej bawimy się w grupie razem z kolegami i koleżankami.
Lubię się sama bawić, ale chętnie się bawię w siedlicy w szkole, z dziewczynami, z koleżankami, z kolegami. Najczęściej my gramy w gry planszowe, ale też zabawy w chowaneko.
Rysuję, gram na komputerze.
Ja najbardziej lubię grać w piłkę nożną albo w koszykówkę.
Jeździć na rowerze. Lubię przychodzić na plac zabaw, chustać się na chustawkach, chodzić po drabinkach.
A ponieważ długi weekend przed nami, no to też długie minuty, godziny wolnego czasu, z którym zwykle mamy problem. Gonimy za nim, a teraz będzie go pod dostatkiem i może to świetna okazja do tego, by zdobyć na przykład nowe umiejętności. Oprócz tej jazdy na rowerze na dwóch kółkach zamiast czterech, możemy się też mierzyć z wyzwaniami, które dotąd były dla nas nieosiągalne. Na przykład samodzielnie ulepić pieroga albo wreszcie zawiązać samodzielnie sznurowadła w trampkach. Umiesz sam zawiązać sznurówki?
Tak.
A kto cię tego uczył?
Mama mi pokazała, jak się wiąże.
Pomagasz mamie czasem gotować?
No, gotować czasami i czasem szukamy mojego kota, jeśli się jej schowa.
Jakie zabawy są fajniejsze? Te przy komputerze, czy te właśnie, które się razem?
Z rodzicami. Z rodzicami. Na przykład wyjść na podwórko, na przykład z tatą można wyjść pograć w piłkę, z mamą na przykład pływam na basenie. Można wyjść na przykład na rower, do lasu się przejść na spacer.
Sznurówki kto cię uczył wiązać?
Mama mi pokazała, potem musiałam się, no już trochę sama douczyłam się.
A w domu gotujesz czasem? Z mamą, z babcią?
Częściej z babcią gotuję. Pomagam robić ciasta, czasem obiad pomagam robić, na przykład surówkę robię.
No właśnie, jeśli podsłuchują nas teraz rodzice, to dla nich minuta, majówka to dobry czas, by zaangażować się wspólnie z dziećmi w tak zwane zabawy fundamentalne. Co to takiego? Ich podstawą jest bliska relacja między dorosłym a dzieckiem. Wystarczy pół godziny dziennie spędzone na mądrze zaprojektowanej, wcześniej przemyślanej przez dorosłego zabawie, by dać dziecku to, co w wychowaniu najważniejsze. Czas, uwagę samych siebie. Otaczając dziecko troską, miłością, bawmy się z nim, a w co?
To jest właśnie coś najprostszego, na co często najtrudniej jest wpaść. Są to bardzo proste, nieskomplikowane zabawy rodziców czy nauczycieli w przedszkolu lub w domu w celu rozwoju takiego wszechstronnego małego dziecka. Zamiast w weekend wybierać się do centrum handlowego, wrzucać dziecko do kulek, a samemu iść do sklepu i w tym czasie samochód wędruje do myjni, lepiej jest ten czas spożytkować w domu, kiedy pod domem weźmiemy sobie wszyscy gąbki i będziemy myli wspólnie ten samochód. Oczywiście musimy być świadomi, że dziecko samochodu do końca nie umyje, ale to jest właśnie ta inwestycja rodzica w rozwój dziecka, ponieważ podstawą jakby zabaw fundamentalnych jest rozwój ruchowy dziecka, ponieważ ruch zakotwicza myśl i chodzi o to, żeby dzieci uczyły się zawiązywać same sznurowadła, zapinać guziczki, żeby rodzice troszeczkę założyli takie sobie lejce, tak, do powstrzymywania siebie i stania w blokach startowych, kiedy ja mogę mojemu dziecku pomóc. Jak mogę, to ja to szybko, chętnie zrobię. I później okazuje się, że dziecko, jak przychodzi do przedszkola, nie potrafi trzymać łyżki w ręce, a ma naprawdę duże predyspozycje do tego. To jest kwestia tylko stworzenia dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju, pozwalania im doświadczania, ale przyjmowania też, czy zrobienia miejsca na możliwość popełniania błędów. Bo wtedy, kiedy poznajemy coś nowego, nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji. Kiedy dziecko robi z mamą pierogi, rozsypie mąkę wszędzie. To jest inwestycja rodziców w dziecko, czyli czas. Czas to pieniądz, tak? Więc można to przeliczyć na pieniądze, ale lepiej spożytkować te pieniądze w ten sposób, żeby razem z dzieckiem spędzić maksymalnie największą ilość czasu, niż zapłacić za kulki, które są w centrum handlowym.
No to zamiast do galerii i bajkowych sal z kulkami proponuję dać nura między drzewa. Lasów w naszym regionie nie brakuje. Po drodze warto odwiedzić jedno z najurokliwszych miasteczek w okolicach Białegostoku, Supraśl. Za chwilę ostatnie podróże tropem drewnianych urokliwości Podlasia.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Wszystko, co dobre i przyjemne, kiedyś się kończy. Nasze spotkania tropem wycieczek po drewnianym Podlasiu razem z przewodnikiem, którego autorką jest Magdalena Sulima, dobiegają końca, bo ostatni przystanek przed nami i to właściwie taka perełka tego regionu, który opisuje ta część przewodnika, bo wierzę, że nie ostatnia, Supraśl.
Kończymy już niestety naszą wycieczkę po drewnianym Podlasiu, a kończymy ją właśnie w takim niewielkim uzdrowiskowym miasteczku położonym wśród lasów Puszczy Knyszyńskiej. Jak głosi legenda, mnisi z Gródka puścili z biegiem rzeki Supraśl drewniany krzyż z relikwiami, prosząc opatrzność o wskazanie miejsca nadającego się na budowę tam klasztoru. Krzyż zatrzymał się na uroczysku zwanym Suchy Chród i tam wzniesiono małą drewnianą cerkiewkę oraz zabudowania klasztorne, dając po prostu początek przyszłemu miastu. No dziś głównym punktem prawosławnego monasteru zwiastowania Przenajświętszej Bogorodzicy i świętego apostoła Jana Teologa, jednego z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce, jest właśnie cerkiew zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Dookoła niej znajdują się budynki klasztorne oraz pałac archimandrytów z XVII wieku. Na teren monasteru prowadzi taka brama, dzwonnica z XVIII wieku. A od 2006 roku funkcjonuje tam również Muzeum Ikon, które koniecznie również warto zwiedzić, oraz prawosławne centrum edukacyjno-konferencyjne pod nazwą Akademia Supraska. No jednak oprócz cerkwi w Supraślu zwiedzić możemy również inne obiekty sakralne. Mamy tam dwa kościoły, neobarokowy, kościół neogotycki, spacer spacerując po tym miasteczku, myślę, że musicie również zwrócić uwagę na jego taki bardzo charakterystyczny układ przestrzenny, takie charakterystyczne rozplanowanie, krzyżujące się ze sobą ulice, które zawsze kończą się ścianą lasu, ale również zachęcam Was do odkrycia różnych perełek architektury drewnianej. Jedną z nich jest zabytkowy dom Supracki, zwany domem ogrodnika. To jest budynek, który powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Jak mówi jego nazwa, pierwotnie po prostu zamieszkiwany był właśnie przez ogrodników, którzy pracowali w przyklasztornych ogrodach. Po latach budynek przeznaczono na karczmę, a w okresie międzywojennym pełnił funkcję poczty. Dlatego też określa się go również starą pocztą.
On jest położony bardzo blisko monasteru.
Bardzo blisko, tak. Budynek ma przepiękne proporcje. Od razu wyróżnia się w krajobrazie Supraśla. Wzniesiono go w konstrukcji zrębowej na planie czworoboku. Cała bryła, tak jak powiedziałam, przepiękne proporcje, pokryta jest dachem łamanym polskim. Co to jest ten dach łamany polski? To jest po prostu dach czterospadowy, który składa się z dwóch części o jednakowym lub bardzo zbliżonym kącie nachylenia połaci. I te równoległe połacie przeważnie oddziela od siebie taka niewysoka ścianka. Takie dachy stosowano w większości od XVII wieku właśnie w budynkach dworkowych albo w obiektach użytkowych, na przykład właśnie w karczmach. A dokładny rysunek takiego obiektu będziecie mieli na stronie 88 w naszej książce. Kolejną taką perełką architektury drewnianej są domy tkaczy, które również warto zobaczyć. Pomysłodawcą ich budowy był Wilhelm Fryderyk Zachert, który przeprowadził się do Supraśla ze Zgierza pod Łodzią. Zmienił on wówczas oblicze tego miasteczka, zakładając tu pierwszą manufakturę włókienniczą. Dzięki temu Supraś w bardzo krótkim czasie stał się dużym ośrodkiem przemysłu tekstylnego. Dodatkowo było to miasto wielu kultur, religii, gdzie obok siebie żyli i katolicy, i wyznawcy prawosławia, judaizmu, czy wiary ewangelickiej, związanej w większości właśnie z pracownikami fabryki. To dla nich właśnie przeznaczone były te domy tkaczy.
Wzdłuż głównej ulicy miasteczka, tak. Dokładnie na wprost wyjścia z kościoła katolickiego.
W Supraśu zachowały się nie wszystkie domy tkaczy, ale niektóre z nich zabarwione już taką nutką współczesności możecie właśnie zobaczyć, zwłaszcza przy ulicy 3 Maja, takiej najbardziej aklimatycznej uliczce, ale może jeszcze powiedzmy o wyglądzie, bo bardzo charakterystyczna jest architektura tych obiektów. One powstawały w latach 30. XIX wieku w dosyć szybkim tempie. Najprawdopodobniej wznoszono je wzorując się na osiedlu włókienników właśnie w rodzinnym mieście Zacherta, z założeniem, że po prostu muszą być proste w budowie, funkcjonalne i trwałe. Dlatego też budowano je na planie prostokąta, przykrywano dwuspadowym dachem. No i każdy z domów miał taki identyczny układ, bo do środka prowadziła sień, taki przedpokój jakby, która zajmowała cały trakt. Trakt, czyli szerokość domu, i dzieliła go na dwie symetryczne części. Po jednej stronie znajdowała się część mieszkalna, a po drugiej właśnie warsztat tkacki. Ciekawym rozwiązaniem tutaj również był układ kominowy tych domów, bo zastosowany system przewodów tak zwanych nogawic, które łączyły się tuż nad sienią, wyprowadzał dym z jednego komina. Ta symetria, która była widoczna w środku, również miała swoje odzwierciedlenie na zewnątrz, no bo symetrycznie po dwóch stronach rozłożone były prostokątne, sześciokwaterowe okna z okiennicami. Także myślę, że warto wybrać się w to miejsce, żeby zobaczyć architekturę tych właśnie domów. A kolejny drewniany zabytek Supraśla, który polecałabym Waszej uwadze, to jest dom ludowy w Supraślu. W odróżnieniu od dotychczas omawianej przez nas architektury, prezentuje on cechy przedwojennego modernizmu. No i śmiało można stwierdzić, że jest to wyjątkowy przedstawiciel tego nurtu. A dlaczego? Przede wszystkim musimy wyjaśnić, co to jest modernizm. Modernizm to jest określenie trendu w architekturze światowej, który rozwijał się mniej więcej w latach 1918-1975 i on zakładał całkowite odejście od stylów historycznych, od wszelkiej stylizacji. Architektura modernistyczna opierała się zawsze na formie, funkcji, konstrukcji. Modernistyczne budynki cechowały takie proste bryły, obszerne przeszklenia klatek schodowych, duże płaskie elewacje o jednolitych powierzchniach, no i stosowanie surowych materiałów, takich jak beton czy stal. No a Supraski dom ludowy wykazuje wszystkie cechy tego stylu oprócz materiału, dlatego że wzniesiony jest właśnie z drewna, które podarował na jego budowę fabrykant supraski Konstanty Zachert. Budynek powstał w roku 1934 jako dzieło architekta Jarosława Girina. Jest on charakterystycznie zlokalizowany, bo jest ulokowany w głębi Pierzei pomiędzy dwoma kościołami, o których wspominałyśmy na samym początku naszej audycji.
Między kirchą a kościołem katolickim.
Tak. W ostatnich latach dom ludowy przeszedł remont, przywrócono mu cechy przedwojennego stylu i tu obecnie mieści się sala kinowa. Przyglądając się elewacji budynku, zwraca uwagę taka wyniesiona ponad dach, wysunięta ukryta przed licą budynku przeszklona klatka schodowa. Mieszkańcy Supraśla nazywają ją termometrem z uwagi na jej kształt. I zachęcam Was do sprawdzenia, czy ta nazwa jest trafna. No i przede wszystkim do odkrywania jeszcze innych perełek architektonicznych tego miasteczka, bo jest ich wiele.
Tak, dodajmy przecież, że kilka kroków od Domu Ludowego znajduje się Teatr Wierszalin, którego nie można ominąć, odwiedzając Supraśl. I na pewno to nie jest miejsce, które odkryjemy, wybierając się tam raz.
Absolutnie.
Przed nami majówka, czas, kiedy możemy wielokrotnie wracać na przykład do Supraśla albo wybierać się do Supraśla, jeśli pozostajemy akurat w tym czasie w Białymstoku i codziennie odkryjemy coś nowego. To za co oddajemy ostatni przewodnik?
Przemyślmy, co to może być. Może za jakiś rysunek? Rysunek jakiejś perełki architektonicznej w Supraśla. Niekoniecznie tej, o której dzisiaj mówiłyśmy. Może ktoś ma jakąś swoją własną, ulubioną. Zachęcamy do tworzenia.
bajkowy@radiobiałystok.pl. Pod ten adres proszę przesyłać pracę. Wybierzemy najpiękniejszą i do autora tego rysunku trafi ostatni książkowy przewodnik Podróże po drewnianym Podlasiu. Ale niech nikomu nie będzie smutno, bo można wracać do tego wydawnictwa online na stronie Oficyny Wydawniczej Politechniki Białostockiej. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Coś się kończy, coś się zaczyna w naszym cyklu do słuchania, do czytania. Nowy tytuł, Kot Kameleon Joanny Wachowiak. To opowiadanie o niezwykłej sile dziecięcej wyobraźni, o tym, że każde dziecko potrafi znaleźć coś niezwykłego we wszystkim, co go otacza, nawet w kolorowym szkiełku. I pomyśleć, że my też tak dawniej potrafiliśmy, mieliśmy taki dar. Ale czasami się go gubi, no i potem warto go odnaleźć na nowo. Dzieci nieustannie potrafią stwarzać na własny użytek alternatywną rzeczywistość do tej, w której żyją i przy tym wspaniale się bawią. Nasza nowa bohaterka, Natalia, na razie nie jest szczególnie zadowolona, bo musi zostać na kilka dni na wsi u swojej babci Anieli.
Daleko jeszcze? Spytała Natalia, przecierając oczy. Nie, jesteśmy już blisko. Tata zerknął w tylne lusterko. Wyspałaś się? Nie odpowiedziała. Patrzyła przez okno. Drzewa pojawiały się i znikały za jadącym samochodem, migając jako żółte, zielone i brązowe plamy. Mama odwróciła się na swoim siedzeniu i połaskotała ją po nodze. Wciąż się gniewasz? Gdyby nie to, że Natalia była strasznie obrażona, roześmiałaby się, bo na łaskotki jest wrażliwa jak mało kto. Ale nie tym razem. Co to, to nie. Chciałam zostać u cioci Marty i bawić się z Mają. Burknęła i odsunęła nogę. Natalia, wtrącił się tata, daj już spokój, nie nudź. No to mogłam wybrać się z wami. Kochanie, ciocia jest chora, tłumaczyłam ci przecież. Mama westchnęła, posmutniała i patrzyła się w okno. Zresztą to tylko 3 dni, dodał tata, a właściwie 2, bo w niedzielę będziemy z powrotem. Czas szybko zleci. Poza tym to dobra okazja, żebyś spędziła więcej czasu z babcią. Zawsze wpadamy do niej na krótko. To wolałabym zostać z babcią Hanią w mieście. Zabrałaby mnie do kina albo do kawiarni i pomalowałaby mi paznokcie. A u tej babci się będę nudzić. Tu nie ma dzieci do towarzystwa, ani nawet telewizora. Nie rozumiem cię, Natalko. Możesz pobawić się z Blekotem. Wciąż mówisz, że chciałabyś mieć własne zwierzę. Przecież lubiłaś tutaj przyjeżdżać. Lubiłam, jak żył dziadek, mruknęła Natalia. A babcia Aniela jest dziwna. Poza tym Blekot nie chce się ze mną bawić. Na mój widok zawsze ucieka. Zabrałaś torbę pełną zabawek, przypomniał jej tata. Sam nie wiem, po co ci ich tyle, a właśnie skoro mowa o torbach, spakowałaś może moją maszynkę do golenia? Zwrócił się do mamy. Spakowałam, jest w tej drugiej torbie. Takiej samej jak ta, w której są zabawki. Też jest niebieska, więc ich nie pomyl. Natalia wciąż patrzyła za okno i mijane widoki nagle zaczęły jej się wydawać znajome. Tory kolejowe, las, pola, domy. Jeszczysta droga, na której samochód zaczął kołysać się na boki. Co za dziury, jęknął tata. Samochód aż trzeszczy, mam nadzieję, że się nie rozleci. Mówi tak za każdym razem. To znaczy, że rzeczywiście już blisko, pomyślała Natalia. Po chwili zobaczyła dom babci. Nie można go było pomylić z żadnym innym, bo cały, z wyjątkiem dachu, porośnięty był roślinami. Zdaniem Natalii wyglądał tak, jakby był ubrany w puchaty zielony sweter. Przed domem stała już babcia. w szarej spódnicy i wełnianym swetrze, jak zwykle przepasana fartuchem, niczym nie przypominała eleganckiej, modnie ubranej babci miastowej. Dzień dobry, wymamrotała Natalia, gdy wyswobodziła się z pasów i wysiadła z auta. Chciała na powitanie cmoknąć babcię w policzek, ale ona mocno ją do siebie przytuliła. Szorstki, szary sweter drapał dziewczynkę w twarz. Pachniał jakoś dziwnie. Nie perfumami, czymś innym. Natalia musiała przyznać, że całkiem przyjemnie, ale i tak szybko się odsunęła. Ten sweter, mruknęła, gryzie mnie w policzek. Gdy wszyscy się ze sobą przywitali, tata wyciągnął z bagażnika walizkę i torbę. Ledwo postawił bagaże na trawie, rozległ się brzęk dzwoneczka, cichy i srebrzysty. Blekot, domyśliła się Natalia i rzeczywiście, ni stąd, ni zowąd zjawił się czarny kot. Przycisnął się między nogami i bez pozwolenia wskoczył na torbę, jakby specjalnie dla niego ją postawiono. A potem rozsiadł się na niej, jak gdyby nigdy nic. Na widok kota tata gwałtownie odskoczył do tyłu i wpadł na stojący za nim samochód. Natalia i babcia roześmiały się, nawet mama uśmiechnęła się nieznacznie, bo wyglądało to tak, jak gdyby tata wystraszył się kota. No, śmiejcie się, śmiejcie, burczał. Nie zażyłem tabletki. Przez całą drogę kichałbym i kichał. Tata ma uczulenie na kocią sierść. Jeśli nie zażyje tabletki antyalergicznej, dostaje okropnego kataru, a jego oczy robią się czerwone i spuchnięte. Sio, blekot, sio! Próbował przegonić kota, ale ten nawet na niego nie spojrzał. Siedział i lizał łapę, nie zwracając na nikogo uwagi. Wejdźcie, zapraszała babcia. Jedliście obiad? Upiekłam drożdżówkę. Dyniową, taką jak lubicie. Innym razem, mamo, powiedziała do niej mama Natalii. Bardzo się spieszymy. No tak, to jedźcie, już jedźcie. Babcia pogładziła ją po policzku. Tak samo jak mama głaszcze Natalię, gdy zdarza się, że dziewczynka jest smutna. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Tata wniósł bagaże do domu. Potem jeszcze kilka całusów, trzaśnięcie drzwi i ruszyli. Babcia pomachała im, popatrzyła na stojącą z ponurą miną Natalię, pogładziła ją po plecach i poszła do domu. A Natalia stała i patrzyła za odjeżdżającym samochodem tak długo, aż zniknął za zakrętem.
Kota kameleona czytała Dominika Kluźniak. Co się wydarzy u babci Anieli na wsi? O tym wszystkim będziemy dowiadywać się w najbliższych tygodniach. Kto wie, może ktoś zapomni przy tym o konsoli i telewizorze i odkryje coś zupełnie nowego i magicznego. To wszystko już dziś w bajkowych tropach. Do usłyszenia.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.